Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Trust Forty Online's Controlled Experiments autorstwa Rona Kochawiego, Diane Tang i Yak Shu to praktyczny podręcznik prowadzenia eksperymentów kontrolowanych w produktach cyfrowych. Książka należy do obszaru analityki produktowej, statystyki stosowanej i zarządzania rozwojem usług internetowych. Jej celem nie jest wyłącznie wyjaśnienie, jak porównać wariant A z wariantem B. Autorzy pokazują, jak zbudować proces, w którym wyniki testów rzeczywiście mogą wspierać decyzje o zmianach w wyszukiwarce, interfejsie, reklamie, cenach czy funkcjach produktu. Szczególny nacisk kładą na zagrożenia, które potrafią zamienić pozornie przekonujący wynik w błędną decyzję. Omawiają m.in. randomizację, dobór metryk, moc statystyczną, interpretację wartości oraz kontrolę jakości danych. Perspektywa książki wynika z doświadczeń autorów w dużych firmach technologicznych, gdzie eksperymenty prowadzi się na ogromnej skali i gdzie nawet drobne błędy pomiaru mają realne konsekwencje biznesowe. To pozycja techniczna, lecz nastawiona na praktykę organizacyjną i rozsądne wnioskowanie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, eksperyment jako narzędzie ustalania związku przyczynowego, najważniejsza idea książki brzmi prosto, ale ma dalekie skutki. Zmianę produktu należy oceniać przez porównanie jej z właściwie dobraną grupą kontrolną, a nie przez obserwowanie wyniku przed i po wdrożeniu. Jeśli po zmianie rośnie sprzedaż lub użycie funkcji, przyczyną może być sezonowość, kampania marketingowa. Zmiana składu użytkowników albo dowolne inne zdarzenie zachodzące w tym samym czasie. Randomowy przydział użytkowników do wariantów ogranicza wpływ takich czynników, ponieważ sprawia, że grupy powinny różnić się przede wszystkim badanym doświadczeniem. Autorzy traktują AB-test jako metodę wnioskowania przyczynowego, a nie jako konkurs estetycznych opinii o projekcie. To podejście wymusza precyzję. Trzeba z góry ustalić, jaka interwencja jest testowana, jaka populacja ma zostać objęta testem, jakie zachowanie stanowi sukces oraz jak długo będzie trwała obserwacja. W praktyce eksperyment może wykazać, że intuicyjnie atrakcyjna zmiana szkodzi kluczowej metryce, albo że efekt widoczny w jednej grupie nie występuje w innej. Książka przekonuje, że wartość testu leży właśnie w tej możliwości obalenia wiarygodnie brzmiących, lecz niesprawdzonych założeń. Po drugie, statystyczna istotność nie wystarcza do podjęcia decyzji. Kochawi, Tang i Kshu wyraźnie odróżniają wynik istotny statystycznie od wyniku godnego zaufania i użytecznego. Wartość PAC nie odpowiada na pytanie, czy hipoteza jest prawdziwa, ani nie mierzy biznesowego znaczenia zmiany. Informuje ona w określonym modelu i przy założeniu braku efektu, jak niezgodny z tym założeniem jest zaobserwowany wynik. Takie rozróżnienie chroni przed zbyt mocnymi interpretacjami. Przy bardzo dużej liczbie użytkowników można wykryć bardzo małą różnicę, która nie uzasadnia kosztów wdrożenia. Z kolei brak istotności w krótkim teście nie dowodzi, że warianty są identyczne, ponieważ eksperyment mógł nie mieć wystarczającej mocy. Autorzy zwracają też uwagę na ryzyko fałszywych odkryć, zwłaszcza gdy zespół sprawdza wiele metryk, segmentów i momentów zakończenia testu. Im więcej okazji do selekcji korzystnego wyniku, tym większa szansa, że pozorny sukces jest dziełem przypadku. Dlatego decyzja powinna łączyć wielkość efektu, niepewność oszacowania, znaczenie metryki i wiarygodność całego procesu. Jest to bardziej wymagające niż odczytanie jednego progu statystycznego, lecz znacznie bezpieczniejsze dla produktu. Po trzecie, moc testu i planowanie próby przed uruchomieniem eksperymentu. Książka przedstawia planowanie eksperymentu jako etap, którego nie wolno odkładać do chwili analizy wyników. Zanim użytkownicy zostaną przypisani do wariantów, zespół powinien określić minimalny efekt, który ma znaczenie praktyczne, poziom ryzyka błędu oraz potrzebną liczebność próby. Moc statystyczna opisuje zdolność testu do wykrycia rzeczywistego efektu o założonej wielkości. Gdy jest zbyt niska, negatywny wynik jest mało informacyjny, ponieważ eksperyment mógł zwyczajnie nie zebrać dość danych. Jednocześnie zbyt długie testy mogą opóźniać pracę, narażać użytkowników na słabszy wariant i zwiększać koszty. Planowanie wymaga więc kompromisu między szybkością a jakością dowodu. Autorzy pokazują również, że miary o dużej zmienności są trudniejsze do oceny i często wymagają większych prób. Wybór metryki wpływa zatem nie tylko na to, co firma uznaje za sukces, ale także na wykonalność badania. Ważne jest też respektowanie ustalonego czasu trwania. wielokrotne zaglądanie do wyników i kończenie testu. Dokładnie wtedy, gdy rezultat wygląda korzystnie, zaburza kontrolę błędów statystycznych. Dyscyplina projektowa pozwala uniknąć tego rodzaju wygodnego, lecz zawodnego wnioskowania. Po czwarte, kontrola jakości danych ze szczególną rolą nierównego podziału ruchu. Jednym z najbardziej praktycznych wkładów książki jest przekonanie, że eksperyment należy najpierw sprawdzić technicznie, a dopiero potem interpretować jego rezultat. Jeśli mechanizm przypisania użytkowników do wariantów działa wadliwie, nawet poprawna analiza statystyczna nie uratuje wniosku. Szczególnie istotnym alarmem jest nierówność proporcji próby, czyli sytuacja, w której liczba użytkowników w grupach wyraźnie odbiega od oczekiwanego podziału. Taki sygnał może wskazywać na błąd implementacji, filtrowanie ruchu, problem z identyfikacją użytkowników albo niezamierzoną interakcję z innym elementem systemu. Nie należy wtedy przechodzić bezpośrednio do pytania, który wariant wygrał. Najpierw trzeba wyjaśnić, czy dane reprezentują planowany eksperyment. Autorzy podkreślają również potrzebę testów kontrolnych, monitorowania kluczowych wskaźników oraz sprawdzania. Czy ekspozycja użytkownika na wariant została prawidłowo zarejestrowana? To podejście rozszerza pojęcie rygoru poza samą matematykę. Wiarygodność jest własnością całego łańcucha, od kodu losującego wariant przez logowanie zdarzeń po raport analityczny. W organizacjach działających na dużej skali takie kontrole powinny być budowane w platformę eksperymentacyjną, a nie pozostawione wyłącznie pamięci pojedynczego analityka. Na koniec, kultura eksperymentowania i kumulowanie dowodów zamiast kultu pojedynczego wyniku. Autorzy nie przedstawiają eksperymentowania jako jednorazowej techniki analitycznej. Opisują je jako zdolność organizacji do systematycznego uczenia się. Wymaga ona wspólnego języka między zespołami produktu, inżynierii, analityki i biznesu, jasnych zasad doboru metryk oraz infrastruktury, która umożliwia powtarzalne testy. W takim modelu test może zakończyć się wynikiem negatywnym, a mimo to być wartościowy, jeśli eliminuje kosztowny pomysł lub ujawnia nieoczekiwany mechanizm zachowania użytkowników. Książka sprzeciwia się także budowaniu ogólnych zasad projektowych na podstawie jednego spektakularnego testu. Duże efekty powinny wywoływać zdrowy sceptycyzm, zwłaszcza gdy nie mają jasnego wyjaśnienia lub nie powtarzają się w kolejnych badaniach. Większą wartość ma zbiór zgodnych wyników uzyskanych w różnych warunkach niż pojedyncze zwycięstwo wariantu. Taka hierarchia dowodów pomaga odróżniać trwałe wzorce od przypadkowych anomalii. Praktyczna konsekwencja jest istotna. Zespół powinien dokumentować hipotezy, wyniki i ograniczenia, a następnie wykorzystywać tę wiedzę przy kolejnych decyzjach. Dzięki temu program ABDES-TUF staje się pamięcią organizacyjną, a nie serią odizolowanych raportów. Podsumowując, TrustForty Online Controlled Experiments będzie szczególnie wartościowa dla menedżerów produktu, analityków danych, badaczy doświadczeń użytkownika, specjalistów od wzrostu oraz inżynierów budujących platformy testowe. Skorzystają z niej także liderzy, którzy nie wykonują analiz samodzielnie, lecz muszą oceniać jakość argumentów przedstawianych przy decyzjach produktowych. Czytelnik otrzymuje nie tyle zbiór sztuczek zwiększających konwersję, ile ramę myślenia o tym, kiedy wynik eksperymentu zasługuje na zaufanie. Praktyczna korzyść polega na lepszym rozpoznawaniu błędów przed wdrożeniem kosztownej zmiany. Intelektualna korzyść wynika z uporządkowania pojęć takich jak randomizacja, moc, niepewność, metryka i związek przyczynowy. Na tle wielu książek o optymalizacji cyfrowej ta pozycja wyróżnia się rygorem. Nie obiecuję, że samo uruchamianie wielu testów automatycznie prowadzi do lepszych produktów. Pokazuje, że źle zaprojektowane, niedostatecznie zasilone danymi lub technicznie wadliwe eksperymenty mogą tworzyć jedynie iluzję wiedzy. Jednocześnie autorzy nie ograniczają się do abstrakcyjnej statystyki. Łączą zasady analizy z problemami wdrożeniowymi, procesami zespołowymi i potrzebą budowy kultury uczenia się. Dlatego książka najlepiej sprawdzi się jako przewodnik dla osób, które chcą przejść od okazjonalnych testów AB do dojrzałego, powtarzalnego systemu podejmowania decyzji na podstawie wiarygodnych dowodów. Jeśli chcesz nas wesprzeć rękochawi, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.